Jest godzina 8:46, to była Maria Pomianowska i taka archaiczna polska muzyka. Dzisiaj dużo takiej polskiej muzyki, ponieważ jesteśmy w Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze i muzyka polska jest jednym z tematów naszego poranka, ale teraz porozmawiamy o polityce, a może trochę też o naszym otoczeniu, jak ono wygląda. Pan Robert Mordak, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A z zawodu architekt urbanista.
Tak, tak się złożyło.
Ale nie o urbanistyce będziemy teraz rozmawiać, zaczniemy od polityki. Tutaj w miejscowości Przysucha jakiś czas temu partia, która obecnie rządzi, prezentowała swój program, swoje zamierzenia, mówiła, co chce w Polsce zrobić, jak po 3 latach rządów poseł opozycji patrzy na dzisiejszą Polskę.
No to jest, oczywiście partie prześcigają się w serwowaniu nam kiełbasy wyborczej. Tak samo w moim przekonaniu jest podczas takich dużych eventów, nazwijmy to takie modne słowo, partyjnych, gdzie pojawia się dużo obietnic, z których niewiele wynika. Bardzo często to jest po prostu nieprofesjonalne nawet dyskutowanie o sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, to co mamy w tej chwili. To się później przekłada na kampanie wyborcze, bo powiedzmy taka nielegalna kampania w Warszawie, która trwa już od iluś miesięcy pomiędzy panem Jakim i panem Trzaskowskim, no to po prostu oni opowiadają, ja nie chciałbym ostrych słów używać, ale rzeczy, które w ogóle nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, w nauce, w praktyce.
No ale chyba można powiedzieć, że jakieś obietnice wyborcze partia, która obecnie rządzi, próbuje zrealizować, bo niektóre nawet zrealizowała.
Właściwie to obecnie rządząca partia, można powiedzieć, że swoją popularność opiera na programie 500+, który dotyczy niektórych dzieci, bo nie wszystkich, prawda? Jeżeli są małżeństwa, które mają jedno dziecko, no to oni nie mogą z tego programu skorzystać. Tak samo jest problem z pieniędzmi dla dzieci niepełnosprawnych. Mieliśmy niedawno protesty w Sejmie. Więc sądzę, że to jest to, o czym partia mówiła i zrealizowała. Natomiast jest szereg postulatów niezrealizowanych, bo jeżeli mówi się o tym, że uszczelniono VAT, dochody z VAT-u są o wiele większe, to ja mam pytanie, dlaczego nie wracamy do stawki 22%, tylko ciągle utrzymujemy 23%? Ano dlatego, że ciągle tych przychodów z VAT-u jest za mało, tak podejrzewam.
Ale pan przecież był też związany w swojej drodze politycznej również w pewnym momencie z Prawem i Sprawiedliwością. Przedtem był pan działaczem Ligi Republikańskiej. Pewnie wielu pana kolegów z Ligi Republikańskiej obecnie pełni ważne funkcje w tej ekipie. To nie może być tak, że tak bardzo daleko panu jest ten program, z którym oni szli do wyborów.
Program to ja bym nawet powiedział, że jest mi bliski. Natomiast realizacja tego programu jest bardzo daleka i ja odszedłem ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, dlatego że to środowisko zaczęło się kompletnie rozmijać z tym, o czym mówiło. W tej chwili no, mamy takie sytuacje, nawet gazety opisują, że przypomnijmy, że PiS rządził w Radomiu przez 8 lat i jeden z dyrektorów MZDiK, Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, i oskarża ten zarząd o jakieś afery łapówkarskie, więc dobrze, że opuściłem to środowisko w odpowiednim momencie.
Wspomniał pan tutaj o wyścigu o fotel prezydenta Warszawy między Patrykiem Jakim a panem Rafałem Trzaskowskim. Jak pan tutaj widzi możliwość takiego ugrupowania jak Kukiz 15, jak ludzie związani z ruchem Kukiz 15, żeby tutaj między te dwa wielkie bloki wejść i jakoś zdobyć poparcie Polaków?
My będziemy mówić, uświadamiać obywateli, ale też mówić o rzeczach istotnych. Będziemy zwracać uwagę na te obietnice, o których mówią pan Trzaskowski i pan Jaki, a w ogóle ani oni, ani ich zaplecze, bo rozumiem, że to są olbrzymie sztaby, które popierają te dwie kandydatury, wydają nasze pieniądze ciężko zarobione, które wpływają z podatków dla partii politycznych. Przypomnę, że my nie bierzemy dotacji jako ruch polityczny Kukiz 15. I oni wprowadzają opinię publiczną w błąd. Ja podam taki przykład. Pan Trzaskowski udał się na wycieczkę do Sofii ostatnio, prawda? I tam stwierdził, że, czy pozyskał informację, że metro w Sofii to buduje się taniej niż w Warszawie. Pan Jaki nie znalazł na to żadnej odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią pana Trzaskowskiego na te postulaty pana Jakiego, żeby budować taniej, to jest budowa więcej linii metra. Pięć chyba doszli już do pięciu, ale nikt nie mówi o tym, że właściwie porównując ceny budowy metra w Sofii i ceny budowy metra w Warszawie, no to należy przede wszystkim wziąć pod uwagę to, jakie tam są warunki do budowy, bo być może tam są kompletnie inne warunki gruntowe i to powoduje to, że budowa tego metra jest tańsza w Sofii niż w Warszawie. I nawet gdyby nie wiadomo, jak się ci nasi politycy spinali i obiecywali, że będą budować taniej, to jak przyjdzie do realizacji, no może się okazać, że to jest niemożliwe. Zupełnie powierzchowna kampania.
Powierzchowna kampania, ale nadal nie wiem, jaki macie pomysł na to, żeby w tą powierzchowną kampanię wejść i jaki macie pomysł na Polskę.
My chcemy oddać to, o czym mówimy od początku. Chcemy oddać samorządy, bo w tej chwili no, to jest kampania samorządowa obywatelom. Ale nie tylko, bo chodzi też o oddanie możliwości decydowania obywatelom na tym szczeblu też parlamentarnym. Mówimy o referendach, które powinny się odbywać, do których latami politycy w naszym kraju zniechęcali obywateli. Ja przypomnę, że odbyło się referendum uwłaszczeniowe. Już było dosyć dawno temu i Polacy nie poszli na to referendum, dlatego że w środkach masowego przekazu mieli wbijane codziennie do głowy, że nie opłaca się mieć własności. A teraz mamy afery, prawda, że jacyś aferzyści rozkradają majątek wspólny, czyli państwowy w Warszawie, oszukują, no, dlatego że nie uwłaszczono obywateli. Nie ma niskich podatków, Polacy muszą wyjeżdżać po dobrą pracę na zachód. Dobra praca jest ciągle dobrem trudno dostępnym niestety w naszym kraju.
Wspomniał pan o uwłaszczeniu obywateli, to dawne czasy było to referendum. Również w tych dawnych czasach, ja pamiętam kogoś, to podobnie jak pan mówił, że należy oddać władzę ludziom, to był Marian Krzaklewski. Dzięki temu mamy dzisiaj ogromną, rozbudowaną samorządową biurokrację. Mamy gminy, mamy powiaty, mamy sejmiki wojewódzkie. Rzeczywiście oddano władzę ludziom.
Ależ oczywiście, dlatego właśnie tutaj musimy wrócić do tego, co ja mówiłem przed chwilą. Ja pamiętam rok 89, kiedy wprowadzono ustawy Wilczka, kiedy ludzie zwalniali się z urzędów, z gmin, otwierali własną działalność gospodarczą, dlatego że to najzwyczajniej w świecie się bardziej opłacało. Były niskie podatki, było jasne prawo. W tej chwili prawo gospodarcze to nie wiem, czy by nam starczyło tutaj, nie wiem, jakiś zestaw tirów, żeby załadować je do tych tirów i przewieźć z miejsca na miejsce. No to w ogóle to jest skandal, że jeden prawnik interpretuje inaczej prawo niż prawnik, który ma swoją kancelarię dwie ulice dalej. To jest wszystko to, co ma wpływ na to, że ludzie zamiast otwierać własną działalność, wolą pracować w budżetówce, mieć wolną głowę, być może, że nawet nieco niższą pensję, ale mieć święty spokój. A ci, którzy po prostu nie byli w stanie sobie załatwić w cudzysłowie takiej pracy albo jej zdobyć tutaj, wyjechali na zachód i dorabiają obce gospodarki. Taka jest rzeczywistość.
Czy dzisiaj, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, kiedy to również z zewnątrz przychodzi do nas cała masa tego prawa, które mówimy, jak to się mówi, niezbyt ładnie i na pewno nie po polsku, implementować, czy w ogóle jest możliwość powrotu do tych takich złotych czasów, prostych regulacji, jasnego prawa i kilku paragrafów?
No, z tą implementacją, panie redaktorze, to ja powiem tak. Nasz poseł naszego klubu, prawnik, pan Długi wyszedł kiedyś na mównicę sejmową, ponieważ tam dokonywaliśmy implementacji pewnej ustawy i pokazał naszą ustawę i tą ustawę, którą implementowaliśmy. Okazało się, że ta implementowana z Unii Europejskiej ustawa była 5 razy cieńsza niż ta, którą wyprodukował nasz Sejm. I niestety my produkujemy to kiepskie prawo, które powoduje, bo naturalnie jacyś prawnicy chcieli się wykazać swoją wiedzą, erudycją prawniczą i dlatego te nasze ustawy są kompletnie jakieś dziwaczne w porównaniu do tego prawa, które istnieje na zachodzie Europy.
Czy ruch Kukiz15 w końcu zostanie jakimś takim ugrupowaniem, które będzie w stanie podjąć walkę, skoro tutaj macie tyle własnych koncepcji i tyle wam się nie podoba? Czy będziecie takim interesującym klubem solistów, którzy co jakiś czas występują i mówią różne ogólnie słuszne rzeczy?
Panie redaktorze, my mówiliśmy o tym już wcześniej, że chcielibyśmy, żeby to obywatele decydowali, kto rządzi w naszym kraju. Jeżeli w tej chwili obywatele, przynajmniej tak uważają, że my powinniśmy czekać w pogotowiu na ich sygnał, kiedy mamy dostać ten mandat, żeby mieć wpływ na zarządzanie naszym państwem, wtedy będziemy to czynić. Natomiast w tej chwili, jeżeli my mamy 8-10% poparcia, a PiS twierdzi, że ma kilkadziesiąt, no to my musimy być ciągle tą alternatywą, która dla partii rządzących jest możliwa do wprowadzenia. I sądzę, że taki czas nadejdzie, dlatego że samymi obietnicami no to nie przekona się wyborców do siebie. Myślę, że ten czas PiSu, a właściwie popisu, bo tak jak ja tutaj w Radomiu to twierdzę, że to nie są rządy PiSu, tylko popisu, się wcześniej czy później skończy i wtedy przyjdzie czas na takie ruchy polityczne jak Kukiz15.
A nie jest tak, że wtedy przyjdzie czas na powrót Platformy Obywatelskiej i panowie Grzegorz Schetyna, Borys Budka i inni tego typu dżentelmeni będą organizować wielki historyczny rewanż?
No nie, dlatego że w Radomiu Platforma Obywatelska to nawet nie wystawiła swojego kandydata. Już się wstydzą tego szyldu Platforma Obywatelska. Pan Witkowski, prezydent, który został w poprzedniej kadencji, był desygnowany przez Platformę Obywatelską. Teraz idzie jako kandydat niezależny, odsuwa ten szyld Platforma Obywatelska, więc ja myślę, że to jest początek końca Platformy Obywatelskiej. Być może, że jeszcze PiS jakiś czas będzie istniał, ale to są, myślę, już schyłkowe partie.
Studiował pan architekturę, jest pan z zawodu urbanistą. Obecny rząd, a raczej obecny premier w swoim exposé zapowiedział, że będzie się zwracać uwagę na to, jak wygląda polski krajobraz. Tak. Jak wygląda polski krajobraz w tej chwili?
No on wygląda tak, jak wszyscy widzimy. Tutaj są pewne niedoskonałości, tak można powiedzieć, wynikające również z prawa, które obowiązuje w naszym kraju. My mamy takie prawo, które pozwala na uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale politycy robią wszystko, żeby tych planów nie uchwalać. Ja przypomnę to wszystko, czym my się zachwycamy, czyli te XIX-wieczne ulice, Nowy Świat, ulica Żeromskiego, Nowy Świat w Warszawie, ulica Żeromskiego w Radomiu. To były plany regulacyjne, według których się budowało i na to, jak te ulice wyglądają, politycy wówczas mieli tylko taki wpływ, że zatrudniali specjalistów, którzy owe plany regulacyjne tworzyli. Natomiast dzisiaj ten system korupcyjny powoduje to, że bardzo często to politycy decydują, gdzie będziemy mieli Biedronkę, gdzie Lidla, a jeżeli jakiś uczciwy polski inwestor chce wybudować coś, co będzie przynosiło i jemu, i naszemu państwu, lokalnej społeczności zysk, to bardzo często ci politycy nie pozwalają na tego typu inwestycje, no bo nie mają z tego jakichś osobistych korzyści.
To ja jako warszawiak zapytam pana już nie o sprawy radomskie, tylko o sprawy stołeczne. Jak pan jako fachowiec uważa, co powinno się zrobić wokół Pałacu Kultury z tą przestrzenią? Stawiać tam dalej biurowce, wybudować wielki park, jak niektórzy projektują
ja myślę,
teraz?
Że przede wszystkim to akurat, co powiem, może jest niepopularne, ale powiem, bo jestem o tym przekonany. Pałac Kultury to jest takie piętno, które na naszej stolicy postawił Związek Sowiecki. I my powinniśmy, to jest pałac, który nosił wcześniej imię Stalina i my ewidentnie, nie wiem dlaczego zwlekamy, powinniśmy się tego piętna pozbyć najzwyczajniej w świecie, ogłosić konkurs na nowe zagospodarowanie tego terenu i przywrócić jakość, jaka istniała tam przed wojną.
Czyli jednak ten duch Ligi Republikańskiej w panu jest?
Nie, ja myślę, że to jest rozsądek najzwyczajniej w świecie. No, nie wiem, gdyby nam tutaj na przykład Adolf Hitler postawił jakąś budowlę, no to co my byśmy z nią zrobili w centrum stolicy? Ja mam takie pytanie.
No cóż, na szczęście nie postawił. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Zburzył niestety, a teraz jeszcze.
Pan Robert Mordak, poseł tutaj radomski z ugrupowania Kukiz 15, architekt, urbanista z wykształcenia, który wie, co zrobić z polską przestrzenią. Bardzo serdecznie dziękuję za
dziękuję
wizytę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
W Poranku Wnet jest, proszę państwa, godzina 9.01, zaczęła się trzecia godzina Poranka Wnet.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Trzecia godzina Poranka Wnet, 27 sierpnia, już jak te wakacje szybko się kończą. Przez ostatnie dwa dni Radio Wnet obserwowała, przynajmniej część Radio Wnet, obserwowaliśmy air show w Radomiu, Święto Polskiego Lotnictwa. To dobra okazja, żeby porozmawiać nie tylko o samym lotnictwie, ale też o lotniskach. I dlatego teraz dzwonimy do pana ministra Mikołaja Wilda, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na jakim etapie w tej chwili znajduje się sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Czekamy na uruchomienie badań środowiskowych. Wcześniej musimy powołać jeszcze spółkę, ale tutaj prace są już bardzo zaawansowane. Wydaje mi się, że w przeciągu, jeżeli nie najbliższego tygodnia, to najbliższych tygodni zapadną już ostateczne decyzje i będziemy mogli, może, żeby tak powiedzieć, wystartować z pracami na pełną parę.
Tymczasem w referendum mieszkańcy gminy Baranów, przynajmniej ci, którzy na to referendum poszli, odrzucili ideę, żeby na ich terenach powstała ta wielka inwestycja. Ja wiem, że to nie musi być koniecznie wiążące, ale w jaki sposób w demokratycznym państwie chce pan przekonać obywateli, żeby na tą inwestycję po prostu się zgodzili?
Tak, znaczy tutaj zdecydowanie chciałbym podkreślić, że oczywiście nie bagatelizujemy głosu tych 1555 osób, które nie zgodziły się na to, aby na ich terytorium, na terytorium ich gminy miał być realizowany Centralny Port Komunikacyjny. To jest dla nas przede wszystkim wyzwanie komunikacyjne. To chodzi o to, aby docierać do mieszkańców z przekazem, czym naprawdę Port Solidarność jest, a czym nie jest, jak będzie wyglądał proces inwestycyjny, w jaki sposób ta inwestycja może być korzystna tak w krótkim, średnim, jak i w długim terminie dla całego regionu. Dlatego, że w sumie o to tu chodzi. O to, aby mieszkańcy wiedzieli, na czym będą polegać nasze wzajemne relacje. Ponieważ na dzisiaj to także wynika z faktu, że startujemy z inwestycją w trakcie kampanii wyborczej, czy przygotowań do kampanii wyborczej, gdzie temat był bardzo często eksploatowany właśnie na potrzeby tej kampanii i to było widać. Myślę, że państwo też to znakomicie obserwowali w świecie medialnym. Natomiast poprzez wieczołowitą, sumienną współpracę z mieszkańcami jestem przekonany, że wszystkie osoby, które dzisiaj jeszcze nie są zdecydowane, dzisiaj jeszcze zastanawiają się nad tym, czym tak naprawdę port może być dla nich, czym ta inwestycja, w jaki sposób ta inwestycja może korzystnie wpłynąć na ich życie, otrzymają zadowalającą odpowiedź.
Panie ministrze, powiedział pan, że spółka będzie już za chwilę, ale takie pytanie, ta spółka to będzie właściwie kto? To znaczy kto i za czyje pieniądze wybuduje nam tą największą być może inwestycję III Rzeczpospolitej?
Znaczy tutaj mówimy o kilku stopniach, ponieważ dla nas nie ulega wątpliwości i nie ulegało od samego początku wątpliwości, że spółka, która będzie koordynować całe przedsięwzięcie, czyli nie tylko budowę samego portu Solidarność, ale także budowę dróg dojazdowych do portu, budowę szlaków kolejowych, bo przecież patrząc z punktu widzenia kwot, to kwoty, które będą wydatkowane na przebudowę systemu kolejowego, będą jeszcze większe niż kwoty wydatkowane na budowę samego lotniska, to ten proces musi być koordynowany przez spółkę Skarbu Państwa, przez spółkę założoną przez państwo, w której państwo nie może pozbyć się swoich udziałów. Natomiast jednocześnie w ramach tej całego konglomeratu inwestycji, który mamy, możemy wyodrębnić takie inwestycje, jak na przykład inwestycje w samo lotnisko, w sam port Solidarność, które są inwestycjami nastawionymi na zysk, które są inwestycjami w założeniu rentownymi. I w tym zakresie dopuszczamy możliwość zaproszenia do tej inwestycji inwestorów prywatnych, inwestorów, którzy wniosą z jednej strony do inwestycji pewne takie rynkowe spojrzenie, co nam politykom jest bardzo często bardzo potrzebne, a z drugiej strony sprawią, że ta inwestycja odbędzie się z mniejszym ciężarem dla budżetu.
Panie ministrze, wśród ludzi, którzy obserwują, jak wyglądają na świecie różne inwestycje ze strony różnych kapitałów, tak bym to nazwał, pewien niepokój wzbudziły informacje, że tutaj też jest rozważany udział inwestorów chińskich w tej całej inicjatywie.
Tak, znaczy tutaj trzeba kilka rzeczy podnieść. Tak, oczywiście rozważamy inwestorów z różnych kierunków, tak? Rozważamy również inwestorów międzynarodowych. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje tej skali, to mamy świadomość, że inwestycja tej skali i wybór inwestora międzynarodowego do inwestycji tej skali jest wyborem w pewnym sensie geopolitycznym. W związku z czym musi się wiązać z pewnymi określonymi korzyściami, nie tylko stricte biznesowymi, ale także korzyściami na poziomie geopolitycznym i na poziomie wykraczającym poza samą finansową stopę zwrotu. I patrząc z tej perspektywy, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozmowy z potencjalnymi zainteresowanymi z państwa środka, nie posunęliśmy się w ciągu tego roku ani o centymetr.
To jest jakaś informacja. Panie ministrze, kiedy patrzy się na przyszłość komunikacyjną Warszawy, to są takie trzy punkty. Jest tradycyjne, nazwijmy to tak, lotnisko w Okęciu, na Okęciu, historyczne. Jest niewielki, ale dynamiczny punkt w Modlinie i jest potencjalny punkt, czyli lotnisko w Radomiu. Jak w tej chwili wyglądają plany, jeśli chodzi o przyszłość lotniczą stolicy Polski?
Znaczy, muszę najpierw sprostować, że tradycyjne, historyczne lotnisko było na Polach Mokotowskich i jego przenoszenie na Okęcie wiązało się z pewnymi obawami, co to znaczy, żeby przenosić lotnisko poza miasto. Ale tak na serio. Rzeczywiście mamy port Chopina, który jest wyjątkowym lotniskiem w całej Polsce. Nie tylko generuje 40% ruchu z Polski, ale też jest jedynym lotniskiem w Polsce transferowym, tranzytowym, do którego pasażerowie są zwożeni przez linie lotnicze po to, aby być rozwożeni na dalsze kierunki. Jest to unikalna rola tego lotniska. I jest to rola, której pełnienie staje się w związku ze wzrostem operacji lotniczych, w związku ze wzrostem ruchu lotniczego, w związku z tym, że latamy coraz więcej, staje się coraz bardziej zagrożona. I tutaj musimy poszukiwać lotniska, które pomoże odciążyć port Chopina, tak aby port Chopina mógł pełnić swoją podstawową funkcję, czyli być lotniskiem transferowym. I teraz mamy z jednej strony port w Modlinie, który wymaga w naszej ocenie olbrzymich inwestycji, ponieważ mówiąc kolokwialnie, sypie się tam pas startowy i trudno jest remontować pas startowy pod ruchem. I jest lotniskiem de facto jednego klienta, czyli firmy Ryanair. Cieszymy się z obecności tej linii na rynku polskim. Dzięki niej wielu Polaków latało, którzy w innych przypadkach by nie korzystało z transportu lotniczego, ale mamy świadomość, że nie jest to port lotniczy, który jest w stanie odciążyć port Chopina. Nie jest on w stanie, dlatego że pozycja i preferencyjne stawki, które uzyskał Ryanair na tym lotnisku, wyłączają tak naprawdę wszystkie inne linie z walki konkurencyjnej na tym lotnisku. Dlatego poszukujemy innego lotniska. Wybór padł na Radom. Jest to lotnisko, które gdy zostanie po przebudowie, ma za cel przejąć przede wszystkim ruch czarterowy z Warszawy. Dlaczego ruch czarterowy? Ruch czarterowy jest to ruch, w którym dla pasażerów nie jest najistotniejszym czynnikiem czas dojazdu. Tutaj ten czas dojazdu będzie sięgał godziny z miasta, co nie jest może najgorszym, może nie jest najgorszym wynikiem, natomiast oczywiście jest to czas mniej dogodny niż czas dojazdu na port Chopina. Tak więc potrzebujemy stworzyć godziwą ofertę dla lotów czarterowych, dla lotów, w których pasażerowie korzystają tak jak to ma miejsce przy lotach organizowanych przez biura podróży. I powiem tak, nie jest to też nic, nie realizujemy tutaj niczego, co by się dotąd nie sprawdziło. Mamy świetny przykład funkcjonowania portu lotniczego w Krakowie, portu lotniczego w Katowicach. Ruch, jak wiadomo, oba miasta są oddalone od siebie o ponad 100 kilometrów. Mamy port lotniczy w Krakowie, który obsługuje ruch długo i średnio dystansowy, ponieważ z Krakowa możemy polecieć nawet do Stanów Zjednoczonych. I mamy port w Katowicach, który staje się głównym punktem na czarterowej mapie Polski. Ten model funkcjonowania można powtórzyć również konstruując ofertę lotniczą dla Mazowsza.
Bardzo serdecznie dziękuję. Diagnoza lotnicza. Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a my do tych spraw będziemy na pewno w Radiu Wnet wracać i będziemy ten proces krytycznie, ale z ciekawością śledzić. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.